Eucharystia daje życie Kościołowi i każdemu chrześcijaninowi, bo to jest Chrystus, który swoim życiem podzielił się z całym światem, umierając na krzyżu, zmartwychwstając dla zbawienia naszego, i abyśmy mieli życie wieczne. Chciałbym, żebyśmy w tej konferencji dzisiaj zatrzymali się po raz kolejny nad relacją, jaki jest istnieje między Eucharystią a głoszeniem Jezusa Chrystusa, ewangelizacją. Bo zauważmy, że w tym słowie, które święty Paweł kieruje do Koryntian, którym się modlimy dzisiaj, istnieje takie wytłumaczenie tajemnicy wiary w Eucharystii. Ilekroć spożywacie chleb, konsekrowany chleb, ciało Pańskie, i pijecie kielich krwi Pańskiej, jego życia, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Głosicie. No, my nie mówimy wprost, że biegamy i głosimy, że Chrystus umarł, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus powróci. My to sprawujemy. My świętujemy, celebrujemy w sakramencie Eucharystii tę tajemnicę wiary i święty Paweł mówi, idąc zresztą za nauczaniem Chrystusa w Ewangelii, który nam każe czynić to na Jego pamiątkę, czyli uobecniać całe Jego życie, całe Jego dzieło, że samo sprawowanie Eucharystii jest ewangelizacją. Że kiedy my się gromadzimy na Eucharystii jako Kościół, jako zgromadzenie Pana i wyrażamy tę tajemnicę wiary, że Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci, my głosimy Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego. Ewangelizujemy ten świat. Nie tylko poprzez słowo głoszone w czasie Eucharystii, które nas ewangelizuje nieustannie, ale przez całe to wydarzenie, jakim jest sprawowanie sakramentu dziękczynienia, czyli Eucharystii. I tej świadomości tak na ogół nie widać. Chrześcijanie nie mają takiej świadomości. Także katolicy. Zauważcie, że jest takie założenie, zresztą prawdziwe, że Eucharystia jest jak gdyby na końcu procesu ewangelizacyjnego. Najpierw kogoś zewangelizujemy, głosząc mu Słowo Boże, potem, jeśli nie był ochrzczony, doprowadzimy go do chrztu, potem do bierzmowania Eucharystii, jeśli jest dorosły, to te trzy sakramenty otrzyma razem. Kiedy już będzie przystępował do Eucharystii, na tym się kończy ewangelizacja. Punkt dojścia. Potem już będzie żył tylko sakramentami, wiarą i tak to będzie. Okazuje się, że nie. Że Eucharystia sprawowana w zgromadzeniu chrześcijan ewangelizuje przez sam fakt, który jest sprawowany. I więcej, w jednej z konferencji na ten temat mówiłem, dzisiaj chcę podkreślić to, bo od różnych stron będziemy do tego zagadnienia podchodzić. O Eucharystii jest powiedziane, że ona jest źródłem ewangelizacji, jest szczytem ewangelizacji. Jest punktem wyjścia dla ewangelizacji i jest punktem dojścia w ewangelizacji, w głoszeniu. Co to znaczy, że jest źródłem, czyli tym punktem wyjścia? Jeśli sobie uświadomimy, że Jezus był tym pierwszym, który zewangelizował świat ludzi wierzących, ponieważ pouczył nas o Ojcu, On głosił Ewangelię i swoje życie ofiarował jako dobrą nowinę za zbawienie świata i On jest obecny w Eucharystii, ten sam Jezus, to samo życie, nie ponawiane po raz milionowy, miliardowy, tylko czerpie z tego wydarzenia, znaczy, że Jezus Ewangelii nadal ewangelizuje w Eucharystii. Nadal głosi Ewangelii, nadal nadaje się jest dobrą nowiną. I my ten aspekt musimy odkryć. Musimy wiedzieć, że wartość ewangelizacyjna Eucharystii polega na tym, że my się gromadzimy i ją sprawujemy. Jeżeli się nie gromadzimy i nie sprawujemy, nie mamy tego źródła ewangelizacji, które jest świadectwem dla światu naszej wierze, jeżeli od tej strony patrzymy, ale przede wszystkim nie uobecniamy Chrystusa, który daje życie światu. I oczywiście, że ona jest także szczytem ewangelizacji, bo nie możemy nic więcej dać poza Chrystusem żywym, umarłym i zmartwychwstałym, który jest obecny w Eucharystii. Tak to Kościół rozumiał od początku. A dlaczego mówię, że ten aspekt, ta świadomość, że ilekroć sprawujemy Eucharystię, czyli spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha, głosimy Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, że ona nie dotarła do Kościoła albo została zagubiona. Bo kiedy myślimy albo obserwujemy różne akcje ewangelizacyjne, zauważcie, że są to bardzo często happeningi, nasycone oczywiście muzyką chrześcijańską, świadectwami i głoszeniem, to są elementy potrzebne do ewangelizacji, ale jakie miejsce ma Eucharystia? Być może jeszcze będzie ten element, który spotykamy u nas w Kielcach, że jest adoracja na rynku. I Eucharystia jest rozumiana właśnie w ten sposób. Mamy Najświętszy Sakrament i adorujemy. Czyli w obecności Najświętszego Sakramentu organizujemy paraliturgiczne happeningi i na różne sposoby próbujemy ewangelizować. Takie jest pojęcie. A tu odkrywamy, że nie. Liturgia Eucharystii jest ewangelizacją. I teraz, żeby ona była czymś takim, zwrócę uwagę na dwie przeszkody, o których mówi święty Paweł, zanim przejdziemy do tej głębszej refleksji, że udzielając pouczeń, święty Paweł zastanawia się nad tym aspektem ewangelizacyjnym głoszenia Chrystusa i zadaje pytanie, czy ci, którzy się gromadzą jako Kościół, jako zgromadzenie Boże na Wieczerzy Pańskiej, czyli na liturgii Eucharystii, schodzą się razem ku lepszemu czy ku gorszemu? Widzicie, to nie jest takie automatyczne. To nie jest takie automatyczne. Czy schodzą się razem ku lepszemu czy ku gorszemu? Czyli Eucharystia nas przemienia, ewangelizuje i daje nam to doświadczenie zbawienia, które przynosi Chrystus umarły, zmartwychwstały, uwielbiony, który do nas przychodzi w czasie sakramentu, w czasie liturgii. Czy schodzimy się ku gorszemu? I teraz ta odpowiedź zależy od dwóch rzeczy, na które wskazuje święty Paweł, bo to były problemy Koryntian, można dodać inne. Po pierwsze mówi o tych sporach, które rodzą podziały. Spory w Kościele, spory we wspólnocie, spory w zgromadzeniu. I tu nie chodzi o to, że ktoś się z kimś pokłóci, bo się może pojednać w czasie liturgii, jest znak pokoju i dzieli się pojedna, dając spokój Chrystusowi, można się przeprosić. Nie. Tu chodzi o to, że chrześcijanie, którzy tworzą zgromadzenie, mają diametralnie różne poglądy na bardzo istotne sprawy Boże, które obowiązują chrześcijan w Kościele. Zatrzymajmy się tylko nad przykazaniami i spróbujmy rzucić taki flesz na sytuację na przykład w Polsce. Spory na temat którego przykazania? Nie zabijaj na przykład. Klasyczne. Pomyślcie o sporach, o tym, co sądzi jeden, drugi, trzeci, czy jakaś grupa chrześcijan na temat nie zabijaj. Nie zabijaj. Które obowiązuje zawsze. Od początku do końca życia. Nie zabiję. 95% ludzi w Polsce uważa się za katolików. I spróbujmy teraz zbadać, jakby taki sondaż zrobić. To są spory, które sprawiają, że wobec sprawy Bożej nie jesteśmy jedno. Pomijamy kwestie tak, polityki i tak dalej. W to nie wchodzimy. To dotyczy istotnej sprawy, którą żyje Kościół. I tak możemy przechodzić przez te wszystkie aspekty związane z Ewangelią, którą Chrystus zostawił, czy z 10 przykazaniami i zobaczyć, jak to wygląda. Popatrzcie. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Druga sprawa, o której mówi apostoł, to jest ta wyniosłość i traktowanie Eucharystii. Wiemy, że wtedy były agapy, które po celebracji Eucharystii chrześcijanie świętowali. Przynosili na wspólną ucztę to i owo, jedni więcej, drudzy mniej, ale to była wspólnota życia. Świętujemy po tego. Radujmy się. I przedłużali radość Eucharystii w uczcie takiej po prostu, powiedzmy sobie, kolacji. Ale co się okazuje? że ci, którzy mają dużo, zasiadają przy swoim stole. Ci, którzy mają mniej, są poniżani. Niektórzy już są pijani przed Eucharystią, bo nie mogą wytrzymać do agapy i tak dalej. I okazuje się, że zgromadzenie pańskie jest zawstydzone. Wstydzą się ci ubożsi, ale jest zawstydzone też przed Panem. Niegodność, o której tu na końcu zostało powiedziane, że ten, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi pańskiej. Zatem nie myślmy, że to chodzi tylko o jakieś powierzchowne sprawy moralne. Chodzi o to, że nie zwraca uwagi na obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, że spożywa ciało i krew pańską. I druga rzecz, że nie myśli w ten sposób o Kościele, czyli o wspólnocie jako ciele pańskim. I wtedy to wszystko, co do tej pory zostało powiedziane, sprawia, że przyjmuje ciało i krew Pana niegodnie. Niegodnie. Nam się czasami wydaje, że jak nam przyjdzie w drodze do Komunii Świętej jakaś głupia myśl, to my potem już jesteśmy tak niegodni i przeżywamy nie wiadomo jakie rozterki duchowe. To są głupoty. Wybaczcie, że tak powiem. Bo wystarczy pomyśleć, że co przed chwilą powiedziałem, że Panie, nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie. Pojawiła mi się taka myśl, przepraszam i tak dalej. Eucharystia także gładzi grzech. Tu są poważne sprawy. I zauważcie, że w liturgii mszy świętej to nam może uciekają te teksty, które wypowiadają księża. Może za szybko, może bez akcentu, może bez przekonania. My prosimy, jest taka modlitwa, żeby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Żebyśmy godnie przyjmowali ciało i krew Pańską. Właśnie to jest liturgia. Właśnie o takie przeżycie chodzi i o takie przygotowanie się do tego, takie uczestnictwo. I wtedy dopiero schodzimy się na dobre, na lepsze, tak? Na lepsze, a nie na gorsze. Więc to jest to wyjaśnienie, które uważam, że jest bardzo istotne dla rozumienia tej rzeczywistości, obecności Chrystusa pośród nas, w ciele, którym jest Najświętszy Sakrament ciała i krwi pańskiej w znaku chleba i wina. Bo nie w każdym winie i chlebie Pan jest obecny, też było jasne. W konsekrowanym chlebie i winie i w znaku, którym jest ciało Chrystusa, jakim jest Kościół, wspólnota, która się zgromadziła. Ale w sercu tego wszystkiego jest właśnie ta prawda o tym, że jak celebrujemy Eucharystię właśnie w taki godny sposób, głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twojego przyjścia z nadzieją na Twój powrót, aż przyjdziesz, i to jest nasza ewangelizacja także. Eucharystia, sama celebracja liturgii Eucharystii jest ewangelizacją, bo jest tym centralnym działaniem, jeżeli chcemy używać takiego języka, centralnym sakramentem Kościoła, który czyni obecnym zbawienie Chrystusa dokonane raz i na zawsze. Czyni je obecnym, kontynuuje rozlewanie tego daru życia, daru zbawienia po krańce czasu, historii, aż Pan powróci. Żeby nikt nie był pozbawiony daru życia, jaki przynosi Pan przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Właśnie w tej liturgii obecność samego Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego staje się rzeczywista. I dlatego my mówimy, że Pan ewangelizuje, Eucharystia ewangelizuje, bo Eucharystia nie jest czymś, co my czynimy. Nie jest tylko naszym działaniem, jest kimś. Jest Chrystusem, który do nas przychodzi, którego głosimy, którego przyjmujemy, który nam się udziela, który nas uświęca, który rozlewa swoje życie między nami i którego głosimy, którego oczekujemy. Z takim rozumieniem Eucharystii Kościół głosił od zawsze. Teraz przez dokumenty, które byśmy analizowali przez wieki, podkreślał to teraz w tym programie w Polsce. Chcemy to odzyskać. Bo nie wolno nam patrzeć na Eucharystię tylko jako na efekt zbawczego działania Chrystusa. Owoc taki, prawda? Zauważcie, że często słyszymy takie treści. że Chrystus przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżywał ostatnią wieczerzę z uczniami, uprzedzająco, a kiedy umarł na krzyżu i zmartwychwstał, ta wieczerza, która stała się Eucharystią, nabrała mocy. I to jest prawdziwe, to jest logiczne. Nabrała mocy. Ale to znaczy, że jak gdyby Eucharystia, czyli nasze świętowanie, nasze działanie, nasza modlitwa, te wszystkie znaki są owocem, efektem czego? Śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czyli po tym, co się dokonało, my teraz jako owoc czynimy to. Dostaliśmy taki owoc z jaka zwierzę? Nie. To jest ta sama rzeczywistość. Ta sama rzeczywistość, która jest obecna. Jak będziemy traktować tylko jako owoc, no to dobrze, no to zebraliśmy owoce jesieni, zbieramy, prawda, miód. Niektórzy się właśnie zajmują miodem, inni jakimiś tam innymi owocami. No i teraz możemy w tym robić, co chcemy. Dajemy temu, spożywamy, kisimy, odciągamy soki, robimy pigwę i tak dalej. To jest narzędziowe traktowanie sprawy owocu. Owoc, ale jakbyśmy połączyli ten owoc z tym, co przeżywa drzewo, z jego sokami, z jego cierpieniem, z jego rodzeniem i całą tą rzeczywistość zobaczyli, że to jest tu obecne, to jest inaczej. I właśnie Chrystus nam daje siebie całego w Eucharystii. Nie można narzędziowo traktować liturgii, zobaczcie. Nikomu tego nie wolno robić. Ani księżom, ani świeckim. Zresztą tworzymy jedno ciało. Bardzo istotna sprawa. Więc Chrystus, który w swoim ziemskim życiu głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o Bogu, który jest miłością, w Eucharystii ten sam ze swoim życiem, ze swoją śmiercią, zmartwychwstaniem, ze swoją misją dotarcia aż do każdego człowieka, żeby wszystkich zgromadzić przy sobie, dać im zbawienie, kontynuuje to wszystko, jest obecny w Eucharystii. Nadal to się dzieje. Aż przyjdzie, tylko w formie znaków sakramentalnych i łaski, którą nam daje, nie w tej obecności fizycznej, jaką miał kiedyś, jaką będziemy się cieszyć, kiedy do nas powróci. Więc dlatego w Eucharystii ten proces głoszenia Chrystusa, który jest obecny, jego kontynuowania, jego misji, jego dzieła, możemy oczywiście tak nazwać, że najpierw Jezus udziela siebie nam, którzy jesteśmy tu obecni, dzięki nam staje się obecny, nas ewangelizuje, nam daje życie, nam daje zbawienie, nam udziela ducha, czyli Kościołowi, swojemu ciału, a potem przez Kościół świat. To jest jasne. Tylko już teraz, kiedy my się gromadzimy już dla zbawienia świata, już dla dobra wszystkich, to się dzieje, a potem, kiedy wychodzimy z Eucharystii, była taka modlitwa, żebyśmy byli eucharystyczni, no to właśnie, żebyśmy potem przemienili mocą Chrystusa eucharystycznego w tej tajemnicy, potem dalej ewangelizowali. Zmartwychwstały Pan pragnie tego, żebyśmy głosili Go dalej, dlatego Paweł zapisał, ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie ten kielich, ogłaszacie śmierć Pana, aż przyjdzie, aż przyjdzie. I tu jest ten związek między Chrystusem, który kiedyś i nadal ewangelizuje, Kościołem i Eucharystią, która nas ewangelizuje. Tego nie wolno nam utracić. Bo dostępujemy tej rzeczywistości, oczywiście ona także nakłada na nas zadanie ewangelizacji, czy też świadectwa wobec innych. Zawsze było tak, że Eucharystia była sercem Kościoła, całego życia chrześcijańskiego. Nie można sobie wyobrazić modlitwy, życia, istnienia Kościoła bez Eucharystii. I modlitwy i życia chrześcijańskiego bez Eucharystii. I nie można sobie wyobrazić świadectwa, czyli ewangelizacji, jakie daje Kościół w świecie chrześcijanin bez Eucharystii. Nie można. Nie można tego. Dlatego została nazwana źródłem i szczytem ewangelizacji. Ta tajemnica wiary, którą przeżywamy w czasie liturgii Eucharystii, oczywiście, że ona jest potem przedłużona i o tym będziemy mówić na jednej z konferencji, poprzez obecność Chrystusa Eucharystycznego, czyli w konsekrowanych postaciach, chlebie, w tabernakulum, czy też w czasie adoracji. To misterium fidei, tajemnica wiary, która jest przeżywana, czyniona, potem zostaje nam dana również jako punkt odniesienia. Wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą obecność, realną obecność Pana w Eucharystii, także przez naszą modlitwę. Ale pamiętajcie, że to nie jest głównym celem liturgii. Nie jest głównym celem liturgii. Absolutnie. Tradycja, która przejęła właśnie tę cześć do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, ona się zrodziła z bardzo prostej, pragmatycznej sprawy. Otóż kiedy Kościół w pierwszych wiekach celebrował Eucharystię, a na zgromadzeniu nie było kogoś, bo był w więzieniu, chrześcijanie byli więzieni, byli chorzy, czy były inne powody, to Najświętszy Sakrament, czyli chleb konsekrowany, trzeba było do nich zanieść. I zostawiano część chleba, który był łamany i spożywany, bo Pan powiedział, bierzcie, jedzcie, bierzcie, picie, a nie? Przechowujcie w lodówce. Zostawiano w naczyniach do tego przygotowanych i potem, jeżeli kobiety były w więzieniu, to uczennice Pana, kobiety, chrześcijanki, diakonisse zanosiły ten chleb do tych osób. Jeśli byli chorzy w domach, było tak samo. Jeśli mężczyźni byli w więzieniach, czy w wojsku, w koszarach, to robili to samo. I z tego pragmatycznego aspektu zrodziła się potem adoracja. Ponieważ wierzono, że ten chleb to jest ciało Pańskie. I żeby podtrzymać tę wiarę u ludzi, którzy nie byli na zgromadzeniu, no, potem przechodzimy w adorację, ale doszliśmy do czego? Że adorujemy, a nie spożywamy. Adorujemy, a nie spożywamy. To jest drama współczesnego Kościoła. Niczego nie odmawiając, jeśli chodzi o obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adorujemy, nie spożywamy. Niedziela będzie liczenie chrześcijan, katolików Kościoła. 20 października. I będziemy liczyć, ile mężczyzn przyszło do Kościoła, ile kobiet, ile dzieci i tak dalej. I ilu przystąpiło do Komunii Świętej. Zawsze mamy z tym problem, prawda? Zawsze mamy z tym problem. Ludzie chodzą do Kościoła, ale nie przystępują do Komunii Świętej. Więcej, zwróćcie uwagę na to, my dzięki Bogu mamy tutaj ten przywilej i łaskę, że możemy rozważać i Słowo Boże, ludzie, uważam, że poważne tematy z dokumentów Kościoła pod różnym aspektem. Ale uświadamiamy sobie tę różnicę między wiarą, czy taką postawą pobożną, religijną i nacechowaną indywidualizmem, że ktoś na modlitwie jest indywidualistą, a przeżyciem osobowym. Wiara jest sprawą osobową, osobistą, przeżywaną przeze mnie, ale nie indywidualistyczną. Że ktoś sobie wbije do głowy, że on będzie tak, nie, on nie będzie się modlił razem z wszystkimi, nie będzie wypowiadał, nie będzie powtarzał tych słów, nie będzie śpiewał. On się w swojej intymności tak nastawi na Pana, że będzie całkowicie wyizolowany. Więcej, w tym przeżyciu tak daleko idzie, że on nie przystąpi do Komunii Świętej, bo on jest naprawdę niegodny i on patrzy na tych wszystkich, których słabości i grzechy zna. Jak on jeszcze z nimi będzie przystępował do wspólnego stołu Pańskiego? Ilu takich mamy? Myślicie, że to jest mały procent ludzi? Że ta świadomość to jest marginalna sprawa? Nie. Wiara jest sprawą osobistą, ale wspólnotową. I celebracja Eucharystii jest sprawą wspólnoty, do której dołączam, bo to jest sprawa ciała, którym jest Kościół, który ja tworzę. I ksiądz, i świeccy. Ta mentalność, moi drodzy, po Soborze Watykańskim II, który wprowadzał reformę liturgii i wykładał prawdy teologiczne, żeby ją zmienić, ona po prostu jest tak głęboko zakorzeniona i jakimś cudem odrasta, że trudno pomimo tylu lat, czy dziesiątkach lat reformy liturgicznej, katechizacji i tak dalej, trudno się tego pozbyć. Trudno się tego pozbyć. I to jest, nie wiem, no, z dwóch stron, i od strony księży, i od strony świeckiej. z wykładów, potem dyskusji z księżmi na rekolekcjach, uświadomić temu, kto przewodniczy liturgii, obojętnie jaki on ma stopień kapłaństwa, czy będzie diakonem prowadzącym modlitwy, czy biskupem i tak dalej. Że jego kapłaństwo, które otrzymał jako sakramentalne, jako znak obecności Chrystusa, który jest głową całego ciała, to jest kapłaństwo Chrystusa sługi i my je nazywamy kapłaństwem służebnym. Nie mylmy z taką postawą, że ksiądz ma biegać i służyć. Nie, to nie o to chodzi. To jest socjalizm, który kiedyś był praktykowany przez tak zwanych księży robotników. Kapłaństwo posługi to znaczy, że ja ten sakrament otrzymałem dla służby całemu ciału Chrystusowi, kapłaństwu wspólnemu. To była rewolucja. Przecież wszyscy, którzy przychodzą, są na usługach tego, który jest prezbiterem i kapłanem, gdyby jego nie było jako pośrednika i tak dalej. A teologia mówi nie. Nie. Lud Boży, którego jestem częścią, sprawuje kapłaństwo. Ludem kapłańskim, prorockim, królewskim jest Kościół. Ale żeby mógł sprawować kapłaństwo, czyli składać ofiarę Chrystusa za zbawienie świata, głosić Jego zmartwychwstanie, potrzebuje kapłaństwa, którym jest sakramentalne kapłaństwo otrzymane przez święcenia, żeby był w pełni, żeby mógł to robić. I dlatego są wyświęcani księża i biskupi. Gdyby tego nie było, nie istnieje ta funkcja kapłańska Chrystusa. Ale znowu pokazujemy aspekt wspólnoty. A tu mamy tak indywidualizm na modlitwie w czasie liturgii, indywidualizm tego, który przewodniczy i indywidualizm tych, którzy przychodzą. Jedni przeciwko drugim, jedni lepsi od drugich, rywalizacja, tu podpowiadanie, co ma zrobić ten cenę. Nie chodzi o to, żeby nie respektować wskazówek duszpasterskich księży. Ale jest inna mentalność. I ta tajemnica Eucharystii nam się wymyka całkowicie. Całkowicie. No, w każdym razie Eucharystia, która zwiastuje Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego za zbawienie świata, uobecnia Go, bo to jest Jego dzieło dalej, toczące się od ponad 2000 lat, kiedy umarł i zmartwychwstał, ona jest, przypominam, sprawowana w klimacie dziękczynienia. Dlatego się nazywa dziękczynienie. Klimat dziękczynienia. Chrystus składa dzięki Ojcu przez Kościół. Kościół składa dzięki Ojcu przez Chrystusa. Ale Chrystus cały czas ofiaruje swoje życie. I tak przyjmujemy chleb do spożycia i kielich do wypicia, który jest życiem Chrystusa wydanym za nas. I oczywiście powtarzam, że aby ten klimat dziękczynienia bez sporów, o którym mówi święty Paweł, bez zawstydzania ciała, bez poniżania innych, był możliwy do realizacji, to jest potrzebna komunia. Komunia. Jest potrzebna komunia. Komunia z Chrystusem, którego przyjmiemy w komunii, jak mówimy, prawda? Więc karmimy się Jego ciałem i Jego krwią, Jego życiem. To jest to znaczenie. I komunia między nami. Między braćmi i siostrami, którzy tworzą Kościół w tym zgromadzeniu. I powtarzam jeszcze raz, że my jesteśmy jedno nie przez to, że się zgadzamy w poglądach wzajemnych i w dyskusjach poza Kościołem, kiedy wyjdziemy przed Kościół i porobią się grupki. Ci są takich poglądów, ci takich, i każdy tam stoi i epatuje swoimi poglądami. To nie jest jedność. My jesteśmy jedno w Chrystusie, którego przyjęliśmy. W Jezusie Chrystusie, nie w poglądach. Nie w poglądach. I jeśli zagubimy jedność w Chrystusie, będą te spory, o których mówi apostoł, będzie niegodne przyjmowanie ciała i krwi pańskiej, bo nie będziemy zwracać uwagi na to, co jest istotą. Jeśli ktoś zagubi, że ja z moją siostrą mówię, jestem jedno w tym, co sprawuje i co przyjmuje w Jezusie, który umiera za wszystkich. Tu jest nasza jedność. To się Kościół rozsypie. Zgromadzenie Pana będzie podzielone. Dlatego święty Augustyn właśnie zalecał takie rozumienie tych słów apostoła, żeby ten, kto przyjmuje Chrystusa, przyjmował Go nie tylko w ustach, ale także w sercu, jako człowiek wierzący. Nie tylko w ustach, ale także w sercu, jako człowiek wierzący. Bo Eucharystia jest sakramentem Chrystusa, to znaczy także sakramentem brata, czyli Kościoła, czyli ciała. I mówił ten święty tak, nie otwieraj tylko ust, ale serce. Uwierz, a potem spożyj zbawczy pokarm, który jest ci ofiarowany przy stole Pana. I to jest istota tego, o czym mówimy. To jest ten cały aspekt ewangelizacyjny, który przemienia nasze myślenie, jednoczy Kościół. Więc moi drodzy, kończąc to rozważanie tego słowa i osadzając je w liturgii, wracamy z powrotem do tego, co sprawujemy, żebyśmy też rozumnie uczestniczyli z otwartym sercem, świadomie w celebracji eucharystycznej. Trzeba powiedzieć tak, że Pan Bóg w liturgii Eucharystii prowadzi nas zawsze w stronę miłości. Bo On jest miłością. On nam się udziela jako miłość miłosierna, przebaczająca, ratująca nasze życie. To jest ofiara Chrystusa. Mówimy też o ofierze eucharystycznej. Pamiątka Jego śmierci, zmartwychwstania i jest otwarta na jego powrót. To jest działanie Boga, który okazał swoją miłość, dając światu Syna. I to się dzieje w każdej liturgii Eucharystii. Ale ze strony wspólnoty, jak pisze święty Paweł, wymaga żywej wiary. I my musimy zawsze kroczyć w stronę wiary żywej. Wiary rozumnej, ale takiej żywej, mocnej, konkretnej, przełożonej potem na życie, które ma być eucharystyczne, prawda? Więc w Eucharystii, w liturgii Eucharystii my mamy do czynienia z, właśnie kiedy celebrujemy Eucharystię, to słowo celebrujemy, znaczy świętujemy, sprawujemy, uczestniczymy, realizujemy i tak dalej. Mamy do czynienia przede wszystkim z głoszeniem prawdy wiary. I święty Paweł mówi, zapamiętajcie sobie, że to głoszenie tajemnicy wiary, którą jest śmierć, zmartwychwstanie, uwielbienie i powrót Chrystusa, nie jest związane tylko z tym momentem wyznania wiary, kiedy my mówimy kredo. Wierzę w jednego Boga, prawda? I każdy wtedy wyznaje wiarę. To jest ten moment i to jest prawda. Jest taki moment, żeby cała wspólnota ogłosiła to, w co wierzy. Ale apostoł mówi, już kiedy sprawujecie, ilekroć spożywacie chleb, pijecie kielich, celebrujecie Eucharystię, śmierć Pańską głosicie, wyznajcie do zmartwychwstania, to jest wyznawanie wiary, jest głoszenie wiary. Nie tylko w tym kluczowym momencie, który jest zarezerwowany na odnowę wiary, jak sprawujemy tajemnice paschalne, to wiecie o tym, że to jest właśnie to, odnówmy naszą wiarę, akt wiary. Czy w czasie chrztu, który jest włączony w Eucharystii. Bardzo ważna rzecz, prawda? Że samo sprawowanie Eucharystii jest wyznaniem wiary. Czasami nawet zapowiedzią tego wyznania. I jako przykład, który jest konkluzją, chcę Wam przytoczyć modlitwę, której używamy w czwartej modlitwie eucharystycznej przed konsekracją, przed tym zasił Ducha Świętego i tak dalej, prawda? Prosimy Cię. Jest taka dłuższa modlitwa, która zawiera w sobie właściwie całą dobrą nowinę. Całą dobrą nowinę, jaką możemy wypowiedzieć światu, jeśli chodzi o miłość Boga, o zbawienie w Chrystusie, o naszą nadzieję zmartwychwstania. Ja używam tej formuły wtedy, kiedy nie głoszę Słowa Bożego, kiedy nie ma homilii. To uważam, że wypowiedzenie tej modlitwy zastępuje głoszenie dobrej nowiny, bo ona zawiera w sobie dobrą nowinę. I posłuchajcie, jak to brzmi. Niech to będzie podsumowanie naszego rozważania. Czwarta modlitwa eucharystyczna, to dla księży jest ważne, dla nas może mniej. Ale ten formularz słyszymy. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki. Wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy rządził wszelkim stworzeniem. Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. A co zrobiłeś? Przecież jak człowiek zgrzeszył, powinien umrzeć. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Dobra nowina dla świata. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, żeby oczekiwali zbawienia, żeby czekali na Twoje zbawienie. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, Jan 3,16, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Ewangelizacja, którą czynił Jezus. Aby wypełnić Twoje postanowienie, czyli zbawić świat, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Po co? Abyśmy żyli już nie dla siebie, nawrócenie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. I wtedy mówimy, prosimy Cię Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, który On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Wiecie, jak ktoś tego posłucha w czasie liturgii, to ma całą dobrą nowinę. Jest zewangelizowany. Jest zewangelizowany. Ale ksiądz ma taką pomoc, że wygłosił homilię, nie głosząc homilii. I to jest taka rzecz, na którą Wam zwracam uwagę, żebyśmy wiedzieli, że cała Eucharystia głosi Ewangelię Bożą. Cała liturgia. Że ona nas ewangelizuje, aż Jezus przyjdzie. I Kościół to czyni w dziękczynieniu, ponieważ wierzy, że każdy, kto jest zgromadzony na liturgii Eucharystii i cały Kościół jest kochany przez miłość niezawodną. Miłość, która została poświadczona życiem wydanym na krzyżu. Dlatego Eucharystia jest w sercu ewangelizacji. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam za tydzień.